Podawaliśmy te informacje na początku tygodnia. 8 najbogatszych ludzi na świecie ma majątek równoważny, który stanowi posiadanie połowy najbiedniejszych ludzi na świecie. O tym właśnie między innymi dyskutować się będzie na szczycie gospodarczym, który rozpoczął się właśnie w Davos. Co zrobić, aby różnice majątkowe się nie pogłębiały? O tym z rektorem Uniwersytetu w Białymstoku, profesorem Robertem Ciborowskim, rozmawia Lech Pilarski.
Dzień dobry, panie profesorze. No właśnie, co zrobić? Czy da się wymyślić taką metodę? Bo jeszcze rok temu, czyli w 2014 roku, to 63 osoby miały majątek równoważny połowie biednych. A w ubiegłym roku było to już 8 osób.
Znaczy, zanim zaczniemy mówić, jak sobie z tym poradzić, to warto pamiętać, że te dane, które są podawane przez Oxfam, taką instytucję, która co jakiś czas robi badania dotyczące, raporty, to trzeba pamiętać, że one są obłożone dosyć dużym elementem błędności, tak to byśmy nazwali, dlatego że po pierwsze dotyczą dochodów i to dochodów skumulowanych, które później przedstawia się w postaci majątków. Poza tym nie uwzględniają tak zwanych ruchów dynamicznych w obrębie poszczególnych grup ludzi, bo my cały czas mówimy na przykład 1% mieszkańców, 8% mieszkańców, ale proszę pamiętać, że w obrębie tych procentów następują pewne zmiany. Ja podam dla przykładu. W Stanach Zjednoczonych w ciągu 20 lat życia każdy człowiek przechodzi kilka grup dochodowych i te zmiany w każdej grupie są dosyć widoczne. Natomiast wracając do samej istoty biedy, ja myślę, że rozwiązanie jest zawsze proste, bo trzeba ludziom dać możliwość działania. To znaczy, jak to klasycy ekonomii kiedyś mówili, człowiek potrzebuje tak naprawdę dwóch rzeczy do tego, żeby się bogacić, a mianowicie wolności i niskich podatków. Zwróćmy uwagę na to, że w czasach, kiedy ludzie mogli łatwiej działać na rynku, mogli łatwiej produkować, pracować, oszczędzać, te różnice dochodowe były zdecydowanie mniejsze. Poza tym zwróćmy uwagę, kiedy te różnice zaczęły się pogłębiać. Otóż jeśli spojrzymy na wszystkie dane, to taką datą graniczną jest rok 70-71. Zresztą jak porównamy sobie siłę nabywczą przeciętnego Amerykanina w roku 68 i dzisiaj, to uwaga, on zbiedniał o parę procent. Dlaczego tak się stało? No dlatego, że zaczęliśmy tworzyć pieniądze z niczego. Dzisiaj zwróćmy uwagę, oszczędności i praca to zapomniane instrumenty bogacenia się, a tylko z tego człowiek staje się bogaty, że pracuje i oszczędza.
Przynajmniej dzisiaj kiedyś się stawał, panie profesorze, ale już tak przechodząc do większych szczegółów, no to powiedzmy, że kiedyś te różnice były większe, w międzyczasie się mniej więcej wyrównały, teraz gwałtownie rosną. Jeśli prezesi największych firm zarabiają 130 razy więcej od pracownika, to gdzieś zaczynamy wchodzić w jakąś błędną uliczkę. Nie odnosi pan takiego wrażenia?
Znaczy, na dwie rzeczy bym zwrócił uwagę. Po pierwsze, dzisiaj mamy gospodarkę światową taką, użyję takiego słowa XIX-wiecznego, strastyfikowano, to znaczy duże korporacje, mało możliwości do tego, żeby powstawały małe firmy, konkurowały, się otwierały. To ta wolność, o której mówiłem wcześniej. A po drugie, proszę pamiętać, że te majątki są wyceniane nie do końca prawidłowo, bo jeśli się mówi, że Bill Gates ma 90 miliardów dolarów, to on ma w aktywach, prawda? On nie ma w gotówce tego. On w ciągu, przy dobrym kryzysie i spadkach na giełdach, może się okazać, że jest biedny. A więc nie możemy tak mówić, że mają takie dochody, które starczają im na to czy na to. To nie jest tak do końca jednoznaczne. Natomiast jeśli popatrzymy na to, w których krajach, w jakiej obrębie działalności gospodarczej ludzie się bogacą, to właśnie tam, gdzie ta wolność gospodarcza, gdzie te możliwości działania zwykłych ludzi są większe. A więc mnie to zawsze dziwi, że spotykają się najbogatsi i dyskutują, dlaczego jest bieda. No Davos, fajnie pojeździć
bo
na nartach.
No też zauważają, panie profesorze, że jakiś mechanizm nie funkcjonuje w sposób prawidłowy, bo tu jeszcze jedna istotna informacja. Te 8 osób najbogatszych współcześnie to nie są osoby, które miały majątek dzięki dziedziczeniu. To wszystko ludzie, którzy dorobili się własnymi rękoma, w związku z tym
wartość ich firm wzrosła, jeszcze raz powtarzam,
tak,
a nie
wartość
mają.
Wartość ich firm, no tak. Ale ten mechanizm, który pozwala im odkładać tę skibę na bogactwo, jest za bardzo w tamtą stronę.
Gdybyśmy wprowadzili taki sposób rozumowania, że 8 najbogatszych ludzi rozmawia, co tu zmienić, żeby było inaczej, to trochę brzmi nawet nie do końca prawidłowo, bo przyjeżdżamy sobie do Davos, mamy miliardy dolarów w aktywach firm i będziemy się zastanawiać między jedzeniem kawioru a jeżdżeniem na nartach, co tu zrobić, żeby było lepiej na świecie? No, nie wygląda to dobrze, dlatego ja uważam,
Warren Buffett powiedział, że należy podnieść podatki, bo on się czuje za bogaty. Na przykład.
Znaczy, jeśli podniesiemy podatki, to podniesiemy dla wszystkich, a więc zadziałamy negatywnie na te osoby, które się dorabiają. A więc, jeszcze raz powtarzam, my musimy podejmować działania, które ułatwiają zwykłym pojedynczym
osobom
działania.
Ale do tej pory ułatwiały tylko i wyłącznie bogacenie się bogatym.
Pytanie, nie, właśnie tu się z panem nie zgodzę.
Jak zrobić, żeby te nierówności nie pogłębiały się, bo one prowadzą do zakłóceń gospodarczych, na co wskazują już różnorodne organizacje gospodarcze.
Znaczy, nie zgodzę się do
końca. Rosnące niesprawi dysproporcje.
Dysproporcje były, są i będą. Od 3000 lat były i będą zawsze, bo będą biedni i bogaci. Jedni wykorzystują lepiej swoje umiejętności, inni gorzej. Natomiast ja się nie zgodzę, żebyśmy ułatwiali zwykłym przedsiębiorcom. Popatrzmy, do czego doprowadziliśmy. Doprowadziliśmy do tego, że dzisiaj duże korporacje, duże firmy dyktują tak naprawdę ład światowy, szczególnie poprzez...
A i do tego piję, panie profesorze.
No ale właśnie, to żeśmy przez 40
tutaj
lat...
zwichnięcie nastąpiło.
Ja nie na darmo powiedziałem o roku 70, gdzie daliśmy, czy otworzyliśmy furtkę do tworzenia właśnie takiej oligarchicznej, strastyfikowanej gospodarki. I dzisiaj te same korporacje, które przez 40 lat, żywiąc się systemem, który je tworzył, mają się zastanawiać, co zrobić, żeby ten system zmienić.
Nie, to już zmienić, za dużo wymagamy.
Żeby system zmienić, to trzeba zmienić system pieniężny. Od tego trzeba zacząć. Dzisiaj, kiedy można pieniądze tworzyć z niczego i kiedy głównie poprzez niestety fatalną politykę gospodarczą rządów doprowadzamy do sytuacji, która wzmacnia instytucje finansowe, duże instytucje finansowe, a one z kolei wzmacniają duże korporacje transnarodowe, do niczego to nie doprowadzi. To znaczy doprowadzi w pewnym momencie do ściany, która pokaże nam, że jednak musimy wrócić do podstaw. A te podstawy to właśnie wolność jednostki i możliwość pracowania zwykłych ludzi przy niskich obciążeniach, niskich regulacjach i większych możliwościach tego działania. A więc tutaj jest klucz, jak dla zwykłych ludzi stworzyć warunki do tego, żeby oni nie oglądali się na to, co się dzieje w świecie, tylko po prostu podejmowali się działalności zarobkowej, dochodowej, po prostu pracy. A praca...
Zaprzęgali się do kieratu albo tak ten kierat tworzyli, żeby sprawiał przyjemność.
Dokładnie tak. Dać ludziom możliwości. Ja zawsze mam zaufanie do ludzkiej wiedzy, do ludzkiego funkcjonowania i zawsze mi się wydaje, że człowiek sobie poradzi. Trzeba mu dać po prostu szansę. My dzisiaj przez ostatnie kilkadziesiąt lat takich szans nie dajemy. Właśnie, tak jak pan powiedział, bardziej preferujemy duże firmy, olbrzymie firmy, natomiast zapominając, przykład Polski, 70% naszego PKB wytwarzają małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa, czyli ci zwykli ludzie, którzy codziennie rano idą do pracy. I to
przykład
im trzeba dawać
Unii
szansę.
Europejskiej. 70% dochodów Unii Europejskiej też wytwarzają takie małe firmy.
No właśnie, a z drugiej strony robimy spotkanie w Davos, gdzie mamy 8 najbogatszych, którzy tworzą 1% wartości produktu gospodarek. A więc to nie tędy droga. To nie tędy droga. Zwykli ludzie, którzy codziennie chodzą do pracy, są najważniejszym elementem każdej gospodarki. Jeśli zapomnimy, nigdy państwo nie będzie bogate.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Pełna nadziei dla nas wszystkich wypowiedź. Dziękujemy pięknie. Z profesorem Robertem Ciborowskim, rektorem Uniwersytetu w Białymstoku, rozmawiał Lech Pilarski.